Czas na Lubuskie Forum Polskiego Radia Zachód. Janusz Życzkowski, kłaniam się Państwu i witam też pierwszych uczestników naszej audycji. Dziś, podobnie jak to mamy w zwyczaju w ostatnim czasie, łączymy się parami. W pierwszej parze Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również Grzegorz Gryncewicz, sekretarz lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy Pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora oraz słuchaczy radia.
Szanowni Państwo, no, nie będzie zaskoczeniem, rozpoczynamy od smutnej, tragicznej w dziejach polskich rocznicy. 11 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pokładzie maszyny byli m.in. wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich. Panowie, każdy z nas nosi w sobie wspomnienie tamtego tragicznego czasu. To kiedy dowiedzieliśmy się o tych tragicznych wydarzeniach. Ja mam pytanie o najnowsze informacje, które nie tak dawno upubliczniła Telewizja Polska, więc zapis rozmowy audio, zresztą robiony ten zapis był przez kancelarię ówczesnego premiera Donalda Tuska, spotkanie z Edmundem Klichem i no, rozżalenie ze strony głównego wysłannika do Moskwy, który no, nie czuł odpowiedniego wsparcia ze strony polskiego państwa. Tu pojawia się pytanie oczywiście o ocenę tych ostatnich, najnowszych informacji dotyczących tego, w jaki sposób polskie państwo reagowało na sytuację w Smoleńsku. Rozpocznie Piotr Barczak.
No, panie redaktorze, niestety smutna sytuacja, bo nie dość, że tragiczna, rzeczywiście bardzo tragiczne zdarzenie, gdzie ginie tyle osób, tak ważnych dla państwa polskiego, z różnych opcji przecież politycznych, z różnego stanu i rząd polski ówczesny, pan premier Donald Tusk, kompletnie nie jest zainteresowany odnalezieniem prawdy. Te dalsze taśmy, które ponownie były w tej chwili przedstawiane, potwierdzają to, że pan ówczesny premier Donald Tusk kompletnie nie był zainteresowany wyjaśnieniem, rzeczywistym wyjaśnieniem, poszukiwaniem dochodzenia w różnych opcjach. Dla niego najważniejszą rzeczą było to, żeby rzeczywiście nie było tutaj jakby winy strony rosyjskiej, co dla mnie jest absolutnym zaskoczeniem, bo głowa państwa polskiego, ówczesna, powinno jej najbardziej na tym zależeć. Natomiast to tylko świadczy o tym, że oddanie całości śledztwa i od samego początku ta kwestia była mocno grana politycznie, gdzie myślę, że w tamtym momencie wiele ludzi tak naprawdę pewnie dało się nabrać, ja po części też, że rzeczywiście jest dobra wola rządu, współpracy z rządem rosyjskim, że tutaj wszyscy chcą wyjaśnienia tej sytuacji i szukają prawdy. Te taśmy właśnie potwierdzają, że było niestety dokładnie odwrotnie. Co innego otrzymywali Polacy, kompletnie inną informację, że tu jest otwartość ze strony rządu Donalda Tuska, a rzeczywistość była kompletnie inna. Tylko jedna osoba do tego, żeby była przedstawicielem tak naprawdę państwa polskiego, bez tłumacza.
Pojawiały się zarzuty, pieniędzy, tak jak pan powiedział, wobec Donalda Tuska, tak jak pan powiedział, bez tłumacza, bez pieniędzy, bez łączności kryptograficznej. Natomiast Donald Tusk wczoraj odpowiada w wywiadzie dla komercyjnej stacji telewizyjnej i oskarża świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że to on zapowiedział, że sam będzie podejmował decyzję o tym, czy lądować, czy nie.
No, wie pan, to jest najtragiczniejsze, że ktoś nie potrafi nawet do dzisiaj przyznać do błędu i dalej tkwi w kłamstwie. Wtedy kłamał, więc teraz dalej ciągnie to samo. To tak chyba z dawnych czasów taki sam pomysł na funkcjonowanie. Natomiast to mnie najbardziej przeraża, że nie jest zainteresowany tak naprawdę nawet w tej chwili wyjaśnieniem i poszukiwaniem prawdy.
Jeśli tak, to dlaczego? Pytanie do Grzegorza Gryncewicza z Platformy Obywatelskiej, panie sekretarzu.
A czy, proszę Państwa, no proszę pamiętać, pod jakimi emocjami i presją tak naprawdę czasową działaliśmy 11 lat temu. Została wybrana konwencja chicagowska. Na tamten moment wydawałoby się jedyna możliwa, tak? No teraz trudno powiedzieć, co by było gdyby, tak naprawdę. Ten fragment rozmowy to jest tak naprawdę jeden z kawałków puzli, które wtedy układały się do wyjaśnia tych katastrof.
Ale przypominam chyba dość istotne.
Panie redaktorze, przypominam, że działały w Polsce dwie komisje eksperckie, tak? Millera i Laska. Tak, plus dodatkowo polska prokuratura do dzisiaj przecież prowadzi śledztwo, więc polska strona również wyjaśniała. I przypominam, że komisje nasze polskie również miały uwagi co do raportów rosyjskich, więc to no nie jest tak, że w Polsce jakby było typowa, stuprocentowa zgoda na ustalenia rosyjskie, bo prowadziliśmy własne elementy. Uważam, że dużo rzeczy zostało wyjaśnione.
Ale słyszał pan również wypowiedzi, bo były cytowane bodaj przewodniczącego Millera, tak, który mówił, że jeśli będzie rozbieżność, to szykujemy sobie bat na własne plecy.
A czyli to znowu mówimy o jakimś fragmencie rozmowy tak naprawdę, tak? No z kontekstu można każde zdanie ułożyć, więc no tutaj też jakby byłem na spotkaniach tutaj i z panem Laskiem, tak, i z panem Millerem, bo też przyjeżdżali również do Zielonej Góry i przedstawiali sytuację, jak to wygląda, więc i też jakby pewne jakby uwagi, że można byłoby coś zrobić lepiej, no w porządku, tak, tylko no, że z perspektywy czasu no, zawsze łatwiej dostrzec pewne jakby też błędy, ale też no pozytywy tak naprawdę, tak?
No tak, z perspektywy czasu, jeśli jest tak jak pan mówi, dziś w Telewizji Polskiej zobaczymy film, który jest owocem pracy komisji, której przewodzi z kolei Antoni Macierewicz. Czego spodziewa się pan zobaczyć dziś wieczorem?
A czyli, panie redaktorze, tak, no zacznijmy od tego, że w końcu no czekam na ustalenia tak naprawdę komisji posła Macierewicza. No przypominam, że to już ta komisja działa wiele lat. Na razie to przypomina trochę taki chocholi taniec, że jest jakaś teczka, której na razie nie możemy ujawniać przez ileś lat. No czekam na otwarte karty, co ustaliła komisja posła Macierewicza, która kosztowała podatników dużą sumę pieniędzy, tak? No na razie kojarzy się dla takiej przeciętnej osoby z różnymi kontrowersyjnymi eksperymentami, rozebraniem drugiego tupolewa tak naprawdę na części pierwsze.
A wie pan, jak bada się katastrofy lotnicze? Że tak lekko przychodzi panu żartować z procedur i z eksperymentów, które są prowadzone?
Znaczy, no nie żartuję, tak, tylko no jeżeli tutaj no można znaleźć pewne kontrowersyjne eksperymenty, które były przeprowadzane przez ludzi związanych z panem Macierewiczem, no to więc to nie ja sprowadziłem katastrofę do groteski, no tylko pewne zachowania i to nie moje zachowania.
To jeszcze ad vocem, tak? Piotr Barczak i zmieniamy temat.
No tu się w ostatniej wypowiedzi zgodzę. Rzeczywiście nie pana sekretarza, a PO Lubuskich, a natomiast szefa PO ówczesnego Donalda Tuska. To on doprowadził niestety do takiej groteski, którą teraz mamy i to mówię niestety z ubolewaniem, bo trudno mówić o grotesce, o takiej tragedii, ale na pewno groteską jest to, co pan Donald Tusk zaproponował nam wszystkim Polakom, a przede wszystkim rodzinom tych, którzy tam zginęli. To jest najważniejsze, żeby wyjaśnić i wtedy nie było zainteresowania, wyjaśnienia ze strony ówczesnego rządu, szczególnie pana Donalda Tuska, co właśnie te taśmy powiedziały. Pan w tej chwili przytaczał konieczność przyjęcia konwencji 13 załącznika konwencji chicagowskiej, co właśnie między innymi pan Edmund Klich mówi, że to niekoniecznie było dobre rozwiązanie i ktoś powinien tutaj nad tym się zastanowić. No kto jak nie Donald Tusk o tym decydował i o tym mówił. Więc to jest źródło wszelkich trudności, że oddaliśmy tak naprawdę, wówczas oddał rząd Platformy Obywatelskiej całość funkcjonowania dla Rosjan. I w tej chwili państwo próbujecie to wszystko usprawiedliwiać w taki sposób. No to jest dla mnie niestety, ale dramatyczne.
Panowie.
Bo to tylko widać, że nie szukacie prawdy. Niestety nie chcecie odnaleźć.
Dwie komisje już tą prawdę szukały w Polsce.
Przejdźmy do drugiego tematu, choć w dzisiejszym forum jeszcze wrócimy do katastrofy smoleńskiej. Mamy prawie 25 tysięcy nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W województwie lubuskim poniżej 1000, zaraz będę miał dokładne informacje, przeglądam tweet, widzę lubuskie 577, niemniej cały czas bardzo wysoko w skali kraju. Zwiększa się liczba zaszczepionych osób, natomiast nadal jesteśmy w czasie pandemii, także w czasie tej trzeciej fali zachorowań, ilości zachorowań. Widzimy i docierają do nas informacje, co dzieje się w służbie zdrowia, także w lubuskiej służbie zdrowia. Ja mam takie pytanie do Grzegorza Gryncewicza, bo ostatnio dyrektorzy czy prezesi lubuskich szpitali, wspólnie z panią marszałek z Platformy Obywatelskiej, to ma znaczenie, bo pojawia się zarzut polityczny, zorganizowali konferencję prasową, w której grzmieli, że NFZ chce zabrać pieniądze. NFZ tłumaczył, że jest system informatyczny, który generuje pewne informacje do wiadomości, ale jednocześnie są prowadzone na gruncie legislacyjnym prace, które nie mają tego obciążenia finansowego brać jakby pod uwagę. Po co to wszystko, skoro trzeba się skoncentrować na leczeniu Lubuszan, walki o ich zdrowie i życie?
Czyli panie redaktorze, chciałbym zamknąć oczy, otworzyć je ponownie, żeby tutaj koronawirusa i naszej tej epidemii nie było. Jednak tak nie jest. Teraz niestety młodsze osoby chorują, nawet z mojego najbliższego otoczenia, czyli 30-31-latkowie. I to chorują ciężko, z pobytem w szpitalu tak naprawdę, więc to nie jest już taka jakby informacja medialna, ale to jest już takie z autopsji, można powiedzieć, znam takie przypadki. Nie wygląda niestety na razie sytuacja ciekawie. Jeżeli chodzi o ustalenia z NFZ-em, nie znam tutaj szczegółów, tak, jeżeli chodzi o zwroty te. Zobaczymy, jak to finalnie będzie. Pani marszałek i administracja szpitala na podstawie jakichś informacji podali przekaz medialny. Tak, poczekajmy na finał tej sprawy, żeby móc się tak naprawdę odnieść, jak to będzie.
Ale czy o co chodzi? Czy to jest dmuchanie na zimne, czy wie pan, czy próba chybotania tą łodzią, na której wszyscy jesteśmy przecież?
Raczej pamiętajmy, że czasem przywołanie czegoś medialnie, wywołanie jakieś, powiedzmy, zainteresowanie opinii publicznej powoduje jakiś realny skutek, tak? Tym skutkiem najprawdopodobniej było to, że szpital nie musi zwracać tego dofinansowania. I przynajmniej sytuacja się bardziej klaruje, tak? Ale nie wiadomo, jakby to się skończyło summa summarum. Jak się skończy, zaznaczam, jeżeli opinia publiczna nie dowiedziała się, że coś w tym temacie się dzieje, tak?
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Zaskakują mnie takie tłumaczenia, kompletne dyrdymały, bo najpierw pan sekretarz na początku swojej wypowiedzi mówi, że nie zna szczegółów, nie znał tej sytuacji, a potem na końcu ocenia, że to dobre rozwiązanie. To tylko świadczy o właśnie nie tyle chęci przy tej całej trudnej sytuacji koronawirusa, która dotyka każdego, niezależnie od opcji politycznej, czy w ogóle zainteresowania polityką, czy też nie. Ta trudna sytuacja dotyka każdego z nas, a to oznacza, że każdy z nas powinien być w tym momencie zjednoczony do walki z tą pandemią i z tym koronawirusem. I nie tyle, nie wiem, przekrzykiwać się i tu pokazywać i ciągle narzekać, jak to robi niestety, ale zarząd województwa, tutaj Platforma szczególnie Obywatelska, a Szpital Zielonogórski, co akurat my jako radni miasta Zielonej Góry mamy często, niestety, częste doświadczenie z tym. W związku z tym ja rzeczywiście tutaj raczej bym zachęcał na otwartość ze strony Platformy Obywatelskiej, która nawet w Radzie Miasta głosowała przeciwko środkom, czy też nie głosowała za tym, żeby przeznaczać środki na dodatkowe miejsca w szpitalu tymczasowym, co nas wszystkich przecież zaskakuje, taka sytuacja, więc proszę się nie dziwić, że potem mogą być jakieś trudności w rozliczeniach szpitala wojewódzkiego. Mam nadzieję, że jednak tutaj przy tej sytuacji będzie trochę więcej rozwagi, jeszcze więcej rozwagi, bo zdarzało się pani marszałek i zarządowi województwa do tego, żeby rzeczywiście to pacjenci mieli jak najłatwiejszą, największą możliwość leczenia,
panowie,
a przede wszystkim, żeby lekarze i personel także medyczny i niemedyczny miał jak najspokojniejszą pracę i funkcjonowanie.
Musimy kończyć, ale na koniec chcę zapytać panów, czy kiedy pojawi się taka możliwość dla panów, to skorzystacie ze szczepienia przeciw COVID. Piotr Barczak.
Tak, oczywiście, jestem 73. rocznik, więc akurat łapię się na ten ostatni dzień, na dzień dzisiejszy wyznaczony dla tego rocznika, więc jak tylko będzie oczywiście możliwość, to zapiszę się wtedy i będę oczekiwał.
A Grzegorz Gryncewicz, jak ze szczepieniem, jak pan przewiduje?
A czy jestem z rocznika 89, więc muszę cierpliwie poczekać na swoją kolej. No tak naprawdę, no oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, zarejestrowałem się, jeżeli jak ruszał ten program rejestracji chęci do szczepienia, oczekuję spokojnie na swoją kolejkę. No i mam nadzieję, że uda mi się już może przed wakacjami przyjąć pierwszą dawkę. Jak najbardziej, niezależnie jaki to będzie producent szczepionki, na pewno się zaszczepię. Wierzę nauce, wierzę sprawdzonym informacjom tutaj jak najbardziej. Powinniśmy wszyscy, niezależnie od poglądów, przekazywać rzetelną wiedzę, tak? A rzetelną wiedzą jest
bez dwóch zdań
program szczepień.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Grzegorz Gryncewicz, Platforma Obywatelska, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Pozdrawiam, życzymy dobrego
weekendu.
Kłaniamy
dziękuję
się.
Również życzę dobrego dnia.
Dziękujemy panie Piotrze, panie Grzegorzu i już łączymy się z kolejną parą gości, a będą to Tadeusz Jędrzejczak z Nowej Lewicy, kiedyś Sojusz Lewicy Demokratycznej, teraz Nowa Lewica, i pani Anna Chinalska z Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Naszą rozmowę rozpoczniemy od 5 lat programu Rodzina 500+, dzięki któremu do polskich rodzin trafiły 144 miliardy złotych, bardzo duże pieniądze. I co miesiąc także do lubuskich rodzin trafiają właśnie te środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oczywiście z polskiego budżetu, do którego my też w drodze różnego rodzaju podatków swoje środki, swoje pieniądze przeznaczamy. Natomiast te pierwsze pytania, które będę chciał kierować do naszych gości, będą związane z oceną w kontekście naszej tutaj lubuskiej sytuacji i tego, co widać przez okno, co widzimy u naszych sąsiadów, co widać w końcu u wyborców naszych gości, a są to radni województwa lubuskiego, jak powiedziałem, więc pani Anna Chinalska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry pani radna, czy się słyszymy?
Dzień dobry, witam państwa.
I jest z nami Tadeusz Jędrzejczak z Nowej Lewicy, także radny województwa lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam cię Aniu.
Zatem po miłym powitaniu przejdę do pani radnej i powtórzę to pytanie, bo przecież ma pani kontakt z mieszkańcami regionu, swojej najbliższej okolicy. Co 500+ zmieniło w naszej polskiej rzeczywistości, w naszej lubuskiej rzeczywistości? Co w pani ocenie można by było w programie 500+ zmienić?
No tak, uważam, że program 500+ jest dobrym programem i dziś w perspektywie przyszłości żadna partia polityczna na pewno nie odważy się z tego programu zrezygnować. Z takiej formy wspierania rodziny, bo taką najważniejszą inwestycją społeczną, w jaką powinniśmy inwestować, to jest rozwój dzieci, aby miały jak najlepsze warunki do życia, do nauki, no i oczywiście do wypoczynku. Jest to taka nasza wspólna inwestycja. I teraz jakie plusy? No na pewno jest to zwiększenie bezpieczeństwa finansowego w rodzinach i gdy te pieniądze będą dobrze zainwestowane, możemy spodziewać się lepszego rozwoju dzieci. Wiem, że program ten zmodyfikowano, jak obserwujemy, w 2019 roku, bo przypomnę, że wcześniej to tylko po prostu na pierwsze dziecko nie było 500+, a to było krzywdzące.
Ale zgodnie z zapowiedzią rządzących, tak, którzy powiedzieli, że po okresie sprawdzenia, jak ten wariant pierwszy będzie funkcjonować, będzie można rozszerzyć o świadczenie dla pierwszego dziecka.
Tak, tak, i rozszerzono i bardzo słusznie, bo poprzednio, no skrzywdzone były głównie samotne matki i samotni ojcowie. Uważam też, że no wszystkie programy i ten też można zmodyfikować i powinno się zmodyfikować, bo znam takie przypadki, że pieniądze te wydawane są niezgodne z przeznaczeniem, czyli na przykład nie na dziecko.
Przepraszam
kwota.
Pani Aniu, aż zapytam, tak. Bo gdzie jest napisane, że pieniądze mają być przeznaczone na dziecko? Ten program nazywa się Rodzina 500+, więc jest wsparciem dla rodziny, a ilość napisane. Posiadanych dzieci jest wskaźnikiem, który pokazuje, ile tych 500 dana rodzina otrzyma.
No tak, ale to jest kwota na dziecko i wszystkie jego potrzeby z tym związane, czyli potrzeby i mieszkaniowe, wyżywieniowe, potrzeby edukacyjne. I uważam, że powinien być taki zapis, że powinno chociaż taki wymóg, że chociaż jeden z rodziców powinno pracować, a nie żyć na przykład tylko, bo są takie sytuacje, że rodzina żyje z 500+.
I jest w stanie się utrzymać tylko z 500+?
No i z różnych innych po prostu
świadczeń, tak?
Dodatków, tak, świadczeń, jakie otrzymuje. I chciałabym powiedzieć, że w tym po otrzymaniu
tych 500+, już do Tadeusza Jędrzejczaka przechodzimy.
Wiele osób, tak?
Bardzo proszę, jednym zdaniem, dalej? Bo już Tadeusz Jędrzejczak czeka, tak.
Dobrze.
No to w takim razie przechodzimy do Tadeusza Jędrzejczaka, bo jak pan reaguje na takie jakby propozycje dotyczące może nie tyle ograniczenia, co pewnych modyfikacji w tym programie, bo przecież Sojusz Lewicy Demokratycznej co do zasady jako ugrupowanie, które kieruje się dobrem jednostki, dobrem społecznym, także kwestie socjalne nie są mu obce, raczej popierał tego rodzaju świadczenia.
Znaczy, my popieraliśmy samo założenie, ale od początku mówiliśmy o tym, że ono jest nierealne, dlatego że chcę przypomnieć, pierwszym założeniem prezentowanym przez rząd pani premier Szydło i pani minister Falska o tym mówiła, miała być zwiększona liczba nowonarodzonych dzieci, miała być to bomba demograficzna.
Oraz ograniczenie ubóstwa wśród najmłodszych.
Niech pan mi da skończyć, nieprawda.
Pierwszym
celem 500+ miało być zwiększenie dzietności w Polsce, bo nam zagraża starzenie się społeczeństwa i wyludnianie kraju. Ten cel nie został osiągnięty, a i od początku było wiadomo, że PiS przyjął złe założenie, bo w latach 90. gdy zapadł Polskiej Akademii Nauk, gdzie pisze się wyraźnie, że ten cel nie będzie osiągnięty, jeżeli nie będą spełnione pewne warunki.
Pytanie, co by było, gdyby 500+ nie było, panie radny?
Było,
bo gdyby...
panie redaktorze, było. I przypomnę, tylko pani Zarafalska siedziała w telewizji, pokazywała dłoń, mówiła, że jak nie będzie zwiększona liczba dzieci w przyszłym roku... To
dobrze, ale ja zadałem inne pytanie. Co by było, gdyby 500+ nie było? Jak na przykład demografia by ucierpiała, mogłaby ucierpieć jeszcze bardziej?
Panie redaktorze, nie wiem, czy ucierpiałaby, bo wiadomo od początku lat 90. mówiłem wcześniej, z raport, który mówił o tym, że nie będziemy... mieli zwiększone liczby urodzeń i wtedy o 500+ nikt nie rozważał.
Dobrze.
Z punktu widzenia społecznego i socjalnego, oczywiście jest to duża pomoc, szczególnie dla rodzin bardziej, mniej zamożnych, to nie lada wątpliwości. Dla tych ludzi na pewno jest to duża pomoc i z tym nie ma co dyskutować. Sprawa trzecia, o czym mówiła pani radna Anna Chinalska, na początku ten program nie uwzględniał osób, które miały jedno dziecko, ale też i matek, które samotnie wychowywały. Wiecie, to zostało zrobione. Teraz pan miał drugą część pytania. Ja uważam, że źle się stało, że ten program nie jest połączony z pracą. Bo ja bym wolał, żeby te 500 zł, które ci ludzie dostają, te za chwilę 600 czy 700, bo tak rząd zapowiada, żeby te pieniądze były połączone również z zwolnieniami podatkowymi dla osób, które pracują, a część z tych środków finansowych, żeby poszły na rozwiązanie innego problemu, na budowę przedszkoli i żłobków, i opiekę dla dzieci.
Ale spotkał się na pewno pan z takim argumentem, że gdyby wprowadzić tego rodzaju różnego rodzaju mechanizmy, które by sprawdzały, kto ile gdzie zarabia, czy pracuje, czy nie pracuje, jaką ma sytuację, to koszty wprowadzenia tej weryfikacji byłyby po prostu nieopłacalne.
Redaktorze, od lat był w Polsce tak zwany dodatek rodzinny i nie było z tym żadnego problemu. To jest przesadzajmy, każdy płaci podatki w Urzędzie Skarbowym i cała wiedza o nas jest jawna, na specjal jest dostępny wszędzie. I jeszcze jedna uwaga tylko. Uważam, że ten program powinien być utrzymany. Być może będą zwiększone te środki, ale uważam, że żeby był naprawdę sprawiedliwy, powinien być w tym programie element dochodowy. Czyli ludzie, którzy są w dobrej sytuacji materialnej, nie powinni uzyskiwać tego samego, co ludzie z rodziny, które są w sytuacji o wiele gorszej. Dlatego, że te 500 zł dla ludzi, którzy zarabiają dobrze, nie jest to jakimś wielkim dodatkiem, a myślę, że tym bardziej spożytkowały te pieniądze te rodziny, które są uboższe.
Bardzo dziękuję za wypowiedź w tym temacie.
A jeszcze mogę?
To jeśli można, jednym zdaniem pani Anna Chinalska.
Tak, ja uważam, że taki wzrost dzietności to nastąpi wtedy, jeżeli będzie taka stabilizacja finansowa i zawodowa rodzin. Czyli, że matki będą mogły pracować na część etatu i wychowywać dzieci. I że państwo pójdzie w tym kierunku z tą polityką 500+, żeby sprzyjać zatrudnieniu kobiet.
No to też jest kwestia promocji macierzyństwa chyba też i pewnego modelu.
Ilość żłobków, ilość przedszkoli jak najbardziej powinna wzrosnąć i powinna być niższa cena, niższe opłaty żłobkowe.
Dobrze.
To jest pójście też w kierunku polityki prorodzinnej.
Bardzo dziękuję. Teraz krótko na koniec przejdźmy do polityki międzynarodowej i tego, co dzieje się na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. Wiemy, że Federacja Rosyjska gromadzi znaczne siły zbrojne w okolicach Donbasu. Tam też rośnie napięcie, z którym mamy do czynienia od i tak już od ostatnich kilku lat. Pytanie, jak Zachód powinien reagować w tej chwili na to, co dzieje się właśnie tam na wschodzie? Jak powinna zachować się Unia Europejska? Pytam Tadeusza Jędrzejczaka z Nowej Lewicy.
A przede wszystkim powinniśmy zachowywać się w sposób roztropny, dlatego że my w Polsce żyjemy w takiej bańce informacyjnej. My niewiele wiemy, pokazuje się nam ciągle tylko jedną część życia Rosji, wcale nie najważniejsza, a powiem więcej, tak naprawdę bez znaczenia. Myślę tutaj o Nawalnym, który urósł nagle w ustach polskich dziennikarzy, polityków, jakiegoś bohatera. A chcę tylko tutaj nawiązując do tego, że pan doktor mówi, poinformować całe państwo, że Nawalny należy do tej grupy, która popierała Putina, kiedy zajmował Krym, żeby nie było wątpliwości. To jest roztropnie. To nie jest nasza sprawa do końca, w sensie takim, żeśmy się militarnie mieli tam angażować. Sprawa druga, jest format podpisany przez Francuzów, Niemców, Rosjan i Ukraińców w sprawie Mińsku, w obecności Łukaszenki przed kilkoma laty, gdzie ustalono, w jaki sposób będzie funkcjonowało to wszystko, ten zajęty Krym, połączenia komunikacyjne, dostawy wody i tak dalej, i tak dalej. Tego się powinniśmy trzymać. My nie wiemy na dobrą sprawę, czy te informacje, które my dostajemy, są do końca prawdziwe, ale wiemy jedno. Ta wojna pokazała, że państwo ukraińskie jest państwem naprawdę sztucznym, bez armii, bez dowództwa i bez przywództwa politycznego. W momencie zagrożenia tam było pospolite ruszenie. Musimy zachować się roztropnie, dlatego że my mamy interesy ulokowane w zupełnie innym miejscu, a nam w naszym interesie polskim nie jest prowadzenie nieustannej wojny z Rosją, dlatego że 30%, to skończę jedno zdanie, 30% węgla, który spalamy z naszych ciepłowni, to jest węgiel z Rosji, a prawie 100% ropy naftowej jest z Rosji.
Nie przerywałem panu radnemu. Tak.
Więc myślmy najpierw o naszym interesie politycznym i gospodarczym, a potem martwmy się.
Dobrze, ale nie chcę wchodzić specjalnie w polemikę, ale dziś wspominamy także świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w Gruzji podczas wystąpienia mówił o właśnie takim wielkomocarstwowym podejściu Rosji, o tym jak Rosja pragnie odbudować swoje imperium, jak atakuje z jednej strony Gruzję, potem później atakuje Ukrainę, a później mówi w domyśle, być może będzie chciał także odbudować blok sowiecki, w którym tkwiliśmy po uszy przez dziesięciolecia. Anna Chinalska, bardzo proszę także o komentarz do tej sytuacji. Przepraszam.
zamykanie Amerykanie.
Panie Tadeuszu, ale zabiera pan czas pani Annie Chinalskiej.
Tak.
Bardzo proszę, minutka pani.
I tutaj, no niestety, ta rola Moskwy od lat zaangażowanej w różnych konfliktach zbrojnych ogranicza się do takiego państwa, które odgrywa rolę destruktywną, taką burzącą władz. Widzimy, że Moskwa dobrze czuje się jakoś w tej roli. I w interesie, uważam, że w interesie Unii Europejskiej, w interesie Polski jest to, żeby nie było tej eskalacji tej wojny na Ukrainie, bo my chcemy jako Polacy być po bezpiecznej stronie tego płotu.
Dobrze, ale czy to oznacza, że powinniśmy przymykać oczy na to, co tam się dzieje?
I co możemy robić? My musimy jakby też robić wszystko, aby zapewnić tam trwały pokój. Oczywiście osobna sprawa, czy to jest w ogóle możliwe. Ale nie chodzi o politykę, tak jak tu mówił właśnie pan Tadeusz, politykę dozbrajania Ukrainy, bo to byłaby eskalacja konfliktu. Ja uważam, że my powinniśmy wspierać Ukrainę ekonomicznie i w miarę możliwości rozwijać relacje gospodarcze. I następne wyzwanie, jakie stoi przed nami i przed naszą polityką wewnętrzną, to imigranci z Ukrainy, bo ich będzie coraz więcej wskutek właśnie złej sytuacji ekonomicznej Ukrainy. I to naszą rolą jest, żeby przyjąć tych ludzi i zapewnić im tutaj odpowiednie warunki życia, odpowiednie...
Chyba trzeba to powiedzieć, że wielu Ukraińców znalazło w Polsce,
tak,
także ziemi lubuskiej, swój dom.
Tak,
tu mieszkają.
I dzieciom też
tutaj wzrastają
odpowiednie
ich rodziny.
Nauczanie. Mm-hmm. Także to jest też dla nas takie wyzwanie.
Bardzo dziękuję państwu za udział w lubuskim forum Radia Zachód. Mówili do państwa Anna Chinalska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, życząc zdrowia.
Przede wszystkim zdrowie. Tadeusz Jędrzejczak, tak. Nowa Lewica. Bardzo dziękuję, panie radny.
Dziękuję bardzo. Myślę o polskich interesach, a nie o interesach innych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za wypowiedź. No i szanowni państwo, w lubuskim forum Polskiego Radia Zachód będziemy łączyć się z jeszcze jedną parą gości, a tutaj na radiowych łączach powitamy za chwilę Grzegorza Maćkowiaka z reprezentującego wojewodę lubuskiego, więc doradca pana wojewody. Będzie z nami również pan Piotr Szymański z Konfederacji. Te dwa tematy, które mamy zaplanowane w rozmowie z obydwu panami, to z jednej strony szczepienia. Rząd zapowiedział przyspieszenie tego programu. Mamy informacje o przyspieszeniu dostaw ze strony koncernów, w związku z tym także duże oczekiwanie, że większa ilość Polaków będzie miała tą odporność szczepionkową. No więc mam informację z reżyserki, że już goście gotowi. Witam pana Piotra Szymańskiego z Konfederacji. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I jest z nami także wspominany Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest zapowiedź rządu i także informacje płynące od koncernów, że no po tej początkowej czkawce, tak delikatnie mówiąc, w ograniczeniach dostępu do szczepień, teraz to wszystko zaczyna przyspieszać. Jest także plan, który mówi o tym, że szczepienia będą odbywać się w wielu miejscach, już nie tylko w przychodniach czy w punktach szczepień, ale także w aptekach, także w miejscach pracy, w zakładach pracy. Tam też są już prowadzone zapisy. Jak panowie oceniacie, czy akcja szczepień przyspieszy w Polsce? Rozpocznie Piotr Szymański z Konfederacji.
Panie redaktorze, no zasadnym by było, aby ta akcja szczepień przyspieszyła dla osób, które chcą oczywiście się zaszczepić, ponieważ my stoimy na stanowisku, że no dorosły człowiek sam powinien o tym zdecydować. Z tego względu, gdyż no jeżeli ta szybkość zaszczepiania obywateli nie przyspieszy, to my tej odporności stadnej nigdy nie zdobędziemy, z tego względu, gdyż te szczepionki, jak wiemy, trzeba będzie powtarzać co jakiś czas. No i przy tym obecnym
prawdopodobnie
tempie,
tak, takie są informacje z
ministerstwa. Bardzo ciężko dojść do tej odporności stadnej, więc bardzo dobrze, że tutaj no takie ruchy ze strony rządu są, aczkolwiek no nie wiem, w jaki sposób się to przełoży. Musimy czekać na rozwój sytuacji.
No, jest statystyka, są informacje podawane przez ministerstwo, przez rząd dotyczące tego, ile osób w tej chwili, a to już ponad 7 milionów osób, zbliża się do 8 milionów, które przyjęły pierwszą bądź pierwszą i drugą dawkę szczepień. Jeszcze zostając przy panu Piotrze Szymańskim, czy w Konfederacji przeprowadzaliście jakieś badania państwo, ile osób czy sympatyków w Konfederacji będzie się chciało zaszczepić, a ile nie? Bo ja, prawdę mówiąc, mam takie wątpliwości i obawiam się, że państwa środowisko jest zdecydowanie antyszczepionkowe.
To znaczy, sama idea Konfederacji skupia w sobie wiele środowisk i zgadza się, są w naszych szeregach osoby, które są do tego sceptycznie nastawione, ale w żadnym razie nie nazywałbym naszej opcji opcją antyszczepionkową, z tego względu, że również nasze rodziny, że tak powiem, i tak dalej, doświadczają skutków tego koronawirusa. No i są osoby, które decydują się na to, są również osoby, które tego sobie nie życzą.
Czyli fanatykami nie jesteście.
Powiem, mamy na sztandarach wolność i uważamy, że nie możemy zmuszać dorosłych obywateli do tego. Możemy jedynie prowadzić jakieś akcje. Nauka mówi, co mówi. Nie jesteśmy antynaukowi. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest tak, jak pan redaktor twierdzi, że wszyscy tutaj zwolennicy Konfederacji...
Nie, to mnie pan uspokoił, bo po wczorajszej rozmowie z panią Beatą Pachnik-Łodzińską z Konfederacji właśnie zacząłem nabierać pewnych podejrzeń i obaw. Ale zostawmy to na boku.
Z panią Beatą, która ma właśnie bardzo sceptyczny stosunek zarówno do szczepionek, jak do samego koronawirusa, aczkolwiek jest to opinia pani Beaty, a nie opinia całej Konfederacji.
Jaka jest opinia Grzegorza Maćkowiaka, doradcy wojewody Lubuskiego?
Myślę, że akcja szczepień przyspiesza i przyspieszy. Kwiecień, maj to będą przełomowe miesiące, jeżeli chodzi o akcję szczepień i te dostawy, które są zapowiedziane, i też tutaj jest nowa świeża informacja o tym, że Komisja Europejska zamierza jeszcze negocjować kolejne dostawy szczepionek na kolejne lata, bo tak jak tutaj rozmawiamy, no niestety pewnie będzie tak, że trzeba będzie tych szczepień w przyszłości też wykonywać więcej. Także ja tu jestem w tym sensie optymistą, że przechodzimy do tego drugiego etapu, gdzie szczepienia będą masowe i też ten harmonogram, który opublikował rząd, wskazuje na to, że wychodzimy z tego rocznikowania takiego dosyć długiego, gdzie rzeczywiście pojedyncze roczniki bardzo długo się szczepiły, po prostu tych szczepionek nie było. Teraz będzie ich więcej, więc to pójdzie szybciej. Na jedno słowo jeszcze do tej pana z Konfederacji. Ja myślę, że macie państwo pewien problem, bo pan mówi to dosyć racjonalnie i to jak pana słucham, to powiem szczerze, dawno nie słyszałem dosyć racjonalnej wypowiedzi ze strony przedstawiciela Konfederacji. Natomiast niestety pan trochę się mija chyba z tym, jak państwo przedstawiacie to w mediach. No przecież ileś razy miałem już do czynienia z przedstawicieli Konfederacji. Oni są, za każdym razem te wypowiedzi były, że albo pandemia jest w ogóle podejrzana, że może i nie ma, albo że szczepienia są też podejrzane, więc to akurat nie służy temu, żebyśmy właśnie, to co pan powiedział z kolei, uzyskali tą odporność stanną, bo wybór jest ważny, tylko że niestety, ale pan sam dobrze widzi, nie wiem, czy pan w rodzinie miał takie przypadki, ja mam, że COVID niszczy po prostu zdrowie, najgorszym przypadku życie.
Ale o tym powiedział też pan Piotr, także zaznaczył pan oczywiście, że ta wypowiedź do tych rozsądnych należała, natomiast dziś mamy w Warszawie próbę zakłócenia uroczystości rocznicowych przez strajk przedsiębiorców. I co do zasady, przedsiębiorcy oczywiście mają prawo być zaniepokojeni tym, że im się biznes w COVID-zie nie kręci, choć oczywiście pojawia się pytanie, na ile to jest faktem i rzeczywistością w kontekście na przykład takich danych, że w Polsce mamy najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie.
I najwyższą inflację.
No więc panie Piotrze, jak to jest z tą gospodarką? Jak akcja szczepień i naszej tej sytuacji dotyczącej pandemii ma się w przełożeniu? I co zrobić? Gdzie ten złoty środek, złotą drogę wybrać? No bo rząd robi swoje, wprowadza tarcze, próbuje dynamicznie pewne sektory wyłączać, pewne uwalniać, ale nie wszystkim to się podoba.
No nie podoba się z tego względu, że te tarcze, które rząd wprowadza, środki z nich nie docierają do wszystkich. Przedsiębiorcy się burzą z tego względu, gdyż no po prostu widzą brak logiki w nakładaniu tych obostrzeń, wyłączaniu niektórych branż, niektóre zostawiania w zupełnej dowolności. No nie ma tutaj jakiejś jednej takiej ciągłości w tym wszystkim. My opowiadamy się od początku za tym, że ten cały lockdown i te obostrzenia nie mają sensu z tego względu, no że mimo, że są one nakładane, to nie przekłada się to w żaden sposób na spadek liczby zachorowań. Tutaj dobrą drogą jest właśnie szczepienie, jeżeli tutaj, tak jak mówimy, o tej dobrowolności, aby dojść do odporności stadnej, no ale póki do niej nie dojdziemy, no nie możemy sobie gospodarczo pozwolić na to, żeby, nie wiem, przez kilka następnych lat tkwić w tym całym lockdownie, ponieważ państwa polskiego zwyczajnie nie stać na to, żeby w nieskończoność przyciągać tą sytuację.
I Grzegorz Maćkowiak w kontekście no, tego gospodarczego programu i drogi, którą należy przyjąć w kontekście pandemii.
Polski rząd, myślę, od początku bardzo odpowiedzialnie poszedł do pomocy przedsiębiorcom, do wspierania miejsc pracy i te dane, które mówią o tym bardzo niskim bezrobociu, no tylko to potwierdzają. No, czasem najlepiej zawsze porównać się do innych państw, wtedy mamy zawsze skalę, tak? Na skali to widać. No, jeżeli w innych państwach bezrobocie rośnie i to w Hiszpanii czy we Włoszech dramatycznie, a w Polsce naprawdę utrzymało się to na względnie niskim poziomie, no to chyba jest jakiś dowód, że ta polityka może niedoskonała, może mająca jakieś braki, no ale jednak zadziałała, jednak była przemyślana, jednak dała efekt. Więc w tym kontekście, no strajk przedsiębiorców, no ale to jest formacja polityczna, no to są osoby, które mają jakiś cel i nie do końca reprezentują tak naprawdę przedsiębiorców, bo jak się posłucha te osoby, to tam to jest bardziej konfrontacja z rządem niż jakby szukanie jakiegokolwiek rozwiązania. Więc myślę, że tutaj jest, na tym polega problem. W ogóle wybór daty 10 kwietnia, no uważam za niedopuszczalny, znaczy protestować zawsze można oczywiście, natomiast zginęła elita państwa, 96 osób na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Są uroczystości. Po co to dzisiaj? No, czy to jest rzeczywiście ten dzień na protesty tego typu? A przepraszam, proszę, można było 9 kwietnia próbować, nie 11, 12.
No, wydaje mi się, 10. że to właśnie celowo zostało wybrane w 10 kwietnia, żeby jakoś unaocznić to, że no, ludzie tracą biznesy, tracą majątki życia, a jednak takie obchody, które nie mówię, że nie są potrzebne.
Panie Piotrze, przepraszam, wejdę w słowo, ale rzeczywiście no, rocznica... Pojawia się pytanie, czy rocznica katastrofy smoleńskiej, która no tak boleśnie odcisnęła się i odcisnęła piętno na nas wszystkich, powinna być wykorzystywana do takich celów?
No nie powinna być, ale od 10 lat w Polsce no, wokół tej katastrofy są cały czas różne napięcia, różne kontrowersje i jest to wykorzystywane w sposób bardzo cyniczny zarówno przez obóz obecnie rządzący, jak i obóz poprzednio rządzący do swoich własnych rozgrywek politycznych. No i niestety dopóki ta katastrofa nie zostanie wyjaśniona, to mam wrażenie, że no, ten temat grzeje opinię publiczną.
A wyjaśnienie jest możliwe?
Słucham?
A wyjaśnienie tej katastrofy jest możliwe?
No, to już trzeba zadać pytanie do pana Macierewicza chyba, który no, dużo środków publicznych już na ten cel przeznaczył. Trwa to dosyć długo. Zobaczymy, co dzisiaj się ukaże w tym filmie, chociaż nie spodziewałbym się tam żadnych przełomów. Możliwe może jest, ale nie przy obecnej sile państwa polskiego, tak mi się wydaje.
Grzegorz Maćkowiak, ocenia pan szansę tego, że kiedyś poznamy prawdę?
No, z tym poznaniem prawdy rzeczywiście jest problem, ale problem nie leży dzisiaj. To znaczy problem leży w 2010 roku, w kwietniu tego miesiąca. Dlatego, że to wtedy i te nagrania ostatnie i te rozmowy premiera Tuska i innych osób odpowiedzialnych za wyjaśnienie tej katastrofy wtedy, tak, pana Edmunda Klicha, potwierdzają to. No, popełniono kardynalne błędy, no, skandaliczne, no wręcz no, kłamano, no, trzeba powiedzieć wprost, kłamano opinii publicznej, że współpraca z Rosjanami jest doskonała. No, przypominam, no, mówiono w ten sposób, Rosjanie współpracują lepiej niż powinni, no przecież to jest cytat. A okazało się, że było całkowicie odwrotnie. Że
wie pan, parafrazując przed chwilą słowa Tadeusza Jędrzejczaka, może robiono tak, bo ktoś tak odczytał polski interes, że tak będzie lepiej.
No ale jeżeli interesem państwa polskiego miało być nie wyjaśnienie katastrofy, nie godne uczczenie tego, w jaki sposób doprowadzono do śmierci tylu ważnych osób z prezydentem, tak jak powiedziałem, na czele, to znaczy, że całkowicie rozumiemy inaczej interes państwa polskiego. Każde rozsądne, poważne państwo europejskie czy na świecie, dla niego wyjaśnienie tej katastrofy i wszystkich okoliczności z tym związanych byłoby absolutnie kluczowe i fundamentalne dla istnienia państwa.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę w lubuskim forum Polskiego Radia Zachód. Gośćmi audycji byli Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Oraz pan Piotr Szymański z Konfederacji. Dziękuję panie Piotrze.
Dziękuję panu, dziękuję kontrrozmówcy, dziękuję państwu.
Janusz Rzeczkowski również dziękuję, kłaniam się. Program zrealizował Hubert Pietroński, a już za chwilę wiadomości.